supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Trochę tak z uśmiechem myślałam sobie o tym dzisiejszym odcinku, że to będzie odcinek o supermocnej wielkanocnej. Jest z nami Estera Hess, dzień dobry, podróżniczka, właścicielka biura podróży, też tłumaczka przysięgła, kobieta, której pasją są podróże i która te podróże przekuła w swoje życie zawodowe. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry i wesołych świąt.
Wesołych świąt. Piątek najbardziej, ja tylko zdradzę na samym początku tej naszej rozmowy, że będziemy rozmawiać, poruszymy temat wysp wielkanocnych.
Koniecznie.
Ale to za chwilę. Masz na swoim koncie 135 zwiedzonych krajów. Byłaś na wszystkich kontynentach. Właściwie można powiedzieć, że zjechałaś cały świat. Wszerz i wzdłuż. A kiedy ta pasja do podróżowania w tobie zakwitła?
Liceum. I tak naprawdę wspomniane przez ciebie wykształcenie. Czyli to, że studiowałam lingwistykę stosowaną, a wcześniej rodzice zadbali o to, żebym uczyła się języków obcych. I to mnie wypchnęło w świat. Choć plany i marzenia rodziców były zupełnie inne. No miałam być lekarzem, pewnie jak większość rodziców marzy, żeby ich dzieci właśnie zostały medykami. Ja zaczęłam od niemieckiego i tam wyjechałam najpierw na stypendium.
Czyli bliska podróż.
Bliska podróż, ale za to pierwszy lot samolotem. I ja już wtedy wiedziałam, że lotnisko i ta atmosfera ludzi w podróży to jest coś, co mi bardzo się podobało.
Już stałaś na przykład na tym lotnisku i patrzyłaś na tablicę i rozkład przylotów,
pierwszy
odlotów?
Pierwszy lot był bardzo stresujący. Ja podpatrywałam sąsiadów, współpasażerów, jak należy zapiąć pas, co mogę zamówić, czego nie, żeby nie zrobić żadnego błędu. Ja miałam wtedy 18 lat, byłam takim młodziakiem i wiedziałam, że stoję u progu wielkiego świata i bardzo chciałam już później zachłannie czerpać więcej i więcej. I szczęśliwie mój tata poznał bardzo sympatyczną panią, która była pilotem wycieczek zagranicznych, i kiedy opowiadałam mu o swojej pasji i o tym, dokąd można wyjeżdżać i co można robić, on szybciutko nas ze sobą skontaktował. Ja zdałam egzamin na pilota wycieczek zagranicznych i tak zaczęła się moja kariera, czyli najpierw pokazywałam, i to dzieciakom, uczniom, Europę. Jeździliśmy do Włoch, jeździliśmy do Francji, oglądaliśmy też Hiszpanię, Budapeszt, a później za tak zwane dobre sprawowanie dostałam nagrodę i zostałam wysłana w swoją pierwszą egzotyczną podróż, wcale niełatwą, ponieważ mnie, młodą blondynkę, wrzucono do Egiptu i tam dopiero poznałam, co to znaczy praca pilota.
Mówisz, że to pierwsza egzotyczna podróż. Dziś ten Egipt nie jest taki egzotyczny już, ale wtedy to było coś, to był inny kontynent.
Przyznam się, że Egipt do dzisiaj pozostaje moim ulubionym kierunkiem. To pewnie z racji tego sentymentu, ale także z uznania dla tych zabytków, które tam są. Ja wracam i czuję tam się jak u siebie w domu. Uwielbiam zawsze ten moment, kiedy wychodzę z samolotu i to ciepło, które mnie tak
jak
otula.
Prawda?
Jedni narzekają, a ja bardzo lubię. Przy czym od razu mówię, że Egipt to jest tak naprawdę dwa Egipty. Jeden Egipt to jest ten z zabytkami, z pięknym Nilem, z całą tą historią, a drugi Egipt to jest ten Egipt wypoczynkowy z Morzem Czerwonym i z nurkowaniem, równie piękny.
Też niesamowitą naturą,
bardzo
przyrodą.
Przepiękne rafy koralowe. Także ten bliższy mi to jest jednak ten z piramidami i z grobowcami i tak naprawdę on dodał mi skrzydeł, pokazał, na czym polega praca pilota już za granicą, z narodowością, która lubi oskubać, lubi oszukać, gdzie trzeba wykazać się różnymi umiejętnościami też negocjacyjnymi. Natomiast ten zachwyt ludzi w zderzeniu z historią i z zabytkami, to było coś, co naprawdę pokazało mi, że to jest praca dla mnie.
No dobra, no ale tak, byłaś na studiach i tam można powiedzieć, że w trakcie studiów zaczęłaś pracować, już zwiedzać Europę jako pilotka.
Tak.
Nie jeździłaś, nie podróżowałaś prywatnie, nie odkrywałaś tego świata tak, jak ty mogłabyś chcieć, tylko już jakby byłaś w pracy. Bycie pilotem to jest ciężka praca, to nie jest takie łatwe. Chleb.
Łatwy chleb nie jest, natomiast wówczas, kiedy moje koleżanki w czasie wolnym dorabiały, zbierając jagody, truskawki i albo pilnując dzieci, a ja pilotowałam, to nie dość, że przywoziłam dużo więcej pieniążków, to jeszcze poznawałam nowe kraje. I dzięki zaoszczędzonym pieniądzom mogłam fundować sobie swoje własne wyprawy i wtedy mi się to wszystko tak nakładało i uzupełniało. Oczywiście, że podróż z biurem podróży to jest pewien narzucony schemat, ale są różne biura podróży i są różne trasy. I to zapoczątkowało we mnie tę myśl, że można przecież układać takie trasy, które wyjdą poza schemat tych wszystkich takich najbardziej odwiedzanych i obleganych miejsc i można pokazać ten kraj bardziej autentycznym.
Nie miałaś dość? Nie było takiego momentu, że zatęskniłaś za domem, za siedzeniem w kapciach na kanapie i za takim wypoczynkiem trochę biernym?
Zatęskniłam, jak zostałam mamą. To były trudne momenty, kiedy no, trzeba było zostawić maluchy w domu, choć pod super opieką i taty, i rodziców, i niań. To jednak no, było mi przykro i było mi smutno, ale taka praca. Teraz już oczywiście dzieciaki są starsze, podróżują razem ze mną i najgorsze chwile za mną.
Pamiętasz pierwszy taki kraj, który nie był kompletnie krajem turystycznym, a który udało ci się odwiedzić?
Wcale nie muszę sięgać daleko. Udało mi się w lutym tego roku, trochę wbrew temu, co się powinno robić, wyjechać do Jemenu. 3 lata temu po raz pierwszy stanęłam na wyspie Sokotra, która należy do Jemenu i Sokotra absolutnie rozkochała mnie w sobie, ale cały czas czułam taki niedosyt. Sokotra to tylko fragment wielkiego kraju, który wiem, że skrywa piękne zabytki i cudowne budowle. No niestety od ponad 11 lat jest tam wojna, więc nie jest to najbardziej bezpieczna destynacja. No ale no cóż, no podróżnicy tak mają, że czasami sięgają po to, co niedostępne. Ten owoc zakazany smakuje najlepiej. Byliśmy tam 6 dni. Zgodził się wyjechać ze mną mój mąż, co się okazało strzałem w dziesiątkę, no bo byłam taką kobietą czyjąś, a nie niczyją i dlatego można nam było więcej i wszędzie mogliśmy wejść i wszystko zobaczyć. Niestety nie udało mi się dojechać na północ tego kraju, bo Sana jest całkowicie niedostępna w tej chwili dla zwiedzających, ale to był jeden z takich krajów, który odkrywałam całkiem niedawno i naprawdę bardzo mi się podobał. Ja lubię kraje arabskie. Czuję tę kulturę, lubię te kraje, te pustynne krajobrazy. Dobrze się tam czułam. Znam ich religię, szanuję ich religię, nie zawsze się z tym zgadzam. Ta rola kobiety tam to jest coś, z czym nie mogę się pogodzić. Natomiast no cóż, dla zobaczenia i dla zabytków to są pewne kompromisy.
Mówisz, że udało ci się namówić męża, ale bardzo często podróżujesz sama.
Tak zupełnie sama to może nie, ponieważ nie mogę się ogonić teraz już od propozycji wspólnych wyjazdów. Dużo wyjeżdżam z grupami. Dużo podróżujemy rodzinnie i wtedy mamy 3 dzieci. Jesteśmy taką 5-osobową rodziną, która rusza w świat i odkrywa różne kierunki, ale mam też grono serdecznych przyjaciółek, z którymi podbijamy świat i to są chyba takie najbardziej ciekawe trasy, ponieważ one godzą się na wszystko, za co bardzo im dziękuję.
To są takie ekstremalne wakacje trochę.
To są trochę ekstremalne wakacje, bo tak naprawdę jedziemy w nieznane. Ja, ponieważ mam wielki apetyt na świat, to staram się zobaczyć wszystko, a później z tego ułożyć trasę, którą będę chciała sprzedać, ale też pokazać innym osobom.
Estera, jak to jest? To jest tak, że zrobiłaś sobie na początku swojej kariery podróżniczej listę państw, listę krajów bądź takich zabytków, które chciałabyś zobaczyć i realizujesz ten plan?
Nie. Na początku było tak, że były takie kraje, na których mi bardzo zależało. Bardzo chciałam zobaczyć Egipt. On rozbudził we mnie ciekawość związaną z piramidami, więc później był Meksyk. Po Meksyku były Chiny, a po Chinach były Peru. I to były takie 4 kolosy, gdzie ja też jako pilot mogłam tej wiedzy tyle nagromadzić i tam po prostu wykazywać się opowiadając o tych zabytkach, o Inkach, o tych wszystkich cywilizacjach. To są takie kraje, one są bardzo wymagające, jeżeli chodzi o wiedzę, ale bardzo ciekawe. A później to już jakoś tak poszło. A teraz, ponieważ tych dziur na mapie mam coraz mniej, to jak tylko nadarzy się okazja, zostały mi też kraje trudne, takie, które właśnie nie zawsze nadają się do zwiedzania. Też takie kraje, które może nie należą do tych najbardziej spektakularnych. Więc jak jest tylko sposobność, to ją staram się wykorzystać i wskoczyć, żeby zobaczyć ten kraj.
Jakie kraje ci zostały?
No moje marzenie spełnia się już w listopadzie. Ja jestem strzelcem, czyli podobno podróże mam gdzieś tam zapisane w gwiazdach i to będzie taki prezent urodzinowy, o którym marzę od bardzo dawna, ponieważ płyniemy na Antarktydę.
To będzie zimno bardzo.
W ogóle to do mnie nie dociera jeszcze. Nie, w zeszłym roku dotarłyśmy z przyjaciółkami na Grenlandię i też bardzo wiele osób mówiło, Grenlandia, ale byłyśmy tam w sierpniu. Było piękne słońce i ten kontrast błękitnego nieba i tych pięknych gór lodowych. Jeden z piękniejszych wyjazdów zeszłorocznych. Także idąc tym tropem, myślę, że Antarktyda będzie równie piękna, a do tego jeszcze Falklandy i Georgia Południowa. Tak, zrobiłam sobie taki prezent.
Coraz mniej tych dziur tobie zostało białych na mapie świata. To gdzie cię jeszcze nie było na przykład?
Tutaj blisko, czyli na przykład Tadżykistan, Kazachstan, to są jeszcze takie miejsca, gdzie nie byłam, które bardzo bym chciała zobaczyć. Angola mnie głośno woła. Jest jeszcze wiele krajów afrykańskich, jak Kongo na przykład, gdzie też ta sytuacja nie jest taka do końca bezpieczna. Nie, nie, spokojnie, jeszcze jest wiele takich miejsc.
A powiedz mi, jak to jest z językiem, bo masz opanowany do perfekcji język angielski i niemiecki, no ale wyjeżdżasz do takich krajów, gdzie tam podejrzewam, no tubylcy nie mówią w tych językach.
Nawet bym odwróciła kolejność. Niemiecki i angielski, bo chyba tak się czuję, mocniej zdecydowanie. Uczyłam się też i mówię po włosku i po hiszpańsku. Po rosyjsku też sobie radzę. Więc jest całkiem dużo. Ale hiszpański jest trochę podobny do portugalskiego. Po francusku wprawdzie nie mówię, ale jak jest to język pisany, to całkiem sporo jestem w stanie zrozumieć. Myślę, że jednak lingwistyczną smykałkę, którą mam w sobie, bardzo mi pomaga. Osłuchałam się na przykład też z językiem arabskim. Próbowałam też wielokrotnie zaczynać naukę. On jest bardzo różnorodny, bo inaczej mówią w Egipcie, inaczej mówią w Syrii, jeszcze inaczej mówią w Jemenie, ale jest kilka takich słów, rzeczywiście kluczy, które wszystkie te kraje jednoczą. No otwiera znajomość języków na pewno wiele drzwi i okien, także jest dobrze.
A jak trafisz na takich, co ni w ząb, to
się przytulamy, uśmiechamy i już wszystko jest dobrze.
Gdzie było najtrudniej się dogadać? Myślę sobie też pod kątem takiej trudności, jak wygląda podróżowanie po Afryce.
Ja mam wrażenie,
turystycznych krajach.
Afrykę kocham ponad wszystko i bardzo ją lubię. No, część tej Afryki to jest Afryka francuskojęzyczna. W styczniu byłam na Wybrzeżu Kości Słoniowej i rzeczywiście ze świecą szukać tych, którzy mówili tam po angielsku, więc wszędzie był francuski. Ponieważ byliśmy z grupą i musieliśmy zamawiać też lunche i kolacje i to jeszcze z wyprzedzeniem, bo kraj jest nieturystyczny, to menu po francusku to z pamięci. Przepiórki, króliki, kurczaki, wiem, wszystko, bo się po prostu przez te 2 tygodnie tego nauczyłam, ale to było wyzwanie, dlatego, że z miejscową ludnością, z tubylcami, którzy mówili jeszcze w narzeczach, to nie tylko, że to był francuski, ale też lokalne, tam było ciężko i rzeczywiście potrzebowaliśmy miejscowego przewodnika, który pełnił rolę tłumacza, aczkolwiek bardzo wiele takich prostych rzeczy, takich gestów czytanych było po prostu z twarzy, z mimiki, z tym nie było problemu. W Azji czasami bywa ciężko, jeżeli chodzi o język, bo choć oni wydaje się, że mówią do mnie po angielsku, to jest taki angielski, że ja się muszę najpierw osłuchać, ale no po dniu, po dwóch dajemy sobie radę. Hindusi na przykład mówią takim śmiesznym angielskim. Nie, to naprawdę, nie. Jeżeli się chcemy dogadać,
język
to się dogadamy.
Nie jest
to
żadnym problemem.
Nie.
A pamiętasz taki wyjazd, który na miejscu okazało się, że wywołał ciarki na plecach i był niebezpieczny dość?
Może nie cały wyjazd, ale były takie momenty, które były dosyć trudne. Byłam świadkiem strzelaniny w fawelach w Brazylii i to było bardzo poruszające. No pierwsza to była odpowiedzialność za grupę, bo byliśmy tam wprawdzie małą, ale grupą i tym, co się może wydarzyć. To są takie chwile, kiedy trzeba szybko myśleć, jak reagować i co należy zrobić. To są też takie momenty, kiedy mamy na przykład jakiś przypadek zachorowania w grupie i te decyzje, jak pomóc, jak zadziałać szybko, czy tę osobę zostawić, czy jednak ściągać do kraju razem z nami, czy zostać, czy nie zostać. To są kradzieże, że też w podróży, które się zdarzają. Czasami z naszej nieuwagi, a czasami umyślnie. No i wtedy też oczywiście odzyskiwanie dokumentów, zgłaszanie tego na policję. To są trudne momenty. No czasami bywają oczywiście rozczarowania co do wybranych hoteli, ale to już jakby jest wpisane w taką egzotykę i trzeba to przyjąć po prostu z dużą dozą najlepiej poczucia humoru i wiem, że wszystko się wyjaśni. Tak do tego podchodzę.
Wróćmy jeszcze na moment do tych czasów, kiedy byłaś na studiach. Jeszcze myślałaś wtedy, że ta przygoda z byciem pilotką to jest chwilowa i faktycznie twoim przeznaczeniem zawodowym będzie tłumaczenie? Czy już powoli zaczęło ci się klarować to, co chcesz robić w życiu zawodowo i absolutnie tłumaczenia przysięgłe nie wchodziły tam w grę?
Tłumaczem przysięgłym zostaje się do końca życia. To jest taki tytuł, który jest, te pieczęcie sobie leżą w szufladzie i zawsze mogę do tego wrócić. Poza tym no, od czasu do czasu zdarza mi się rzeczywiście coś przetłumaczyć. Najczęściej już na użytek rodziny i bliskich znajomych, ale w podróży to też jest bardzo przydatne. Tłumaczymy akty urodzenia albo na przykład jakieś dokumenty związane z prawem jazdy czy z samochodami. Natomiast ja chyba na swój własny użytek starałam się już mniej więcej od drugiego roku studiów przekonywać, że ta znajomość języków to przy podróżowaniu to mi się tak bardzo przyda. I ja już chyba wtedy mocno się ukierunkowywałam właśnie w stronę podróży.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań.
Wiedziałaś już od tego czasu, że to będzie Twoja ścieżka zawodowa?
Nie. Bycie pilotem wycieczek zagranicznych to jest rzeczywiście zawód marzeń. Bywają te gorsze chwile, ale myślę, że każdy zawód ma swoją tą ciemną stronę i bycie pilotem także. Natomiast dla każdej dziewczyny, która myśli o zamąż pójściu i zostaniu mamą i byciu pilotem, to jest zawód freelancerski, czyli jak pracuję, to zarabiam. Zarabiam całkiem nieźle. Ale jak nie pracuję, to nie zarabiam. No wiadomo, że ciąża, dzieci, to nas na jakiś czas hamuje, szczególnie przy podróżowaniu. Ja chojrakowałam. Przyznaję się, że latałam do ostatnich dni i miałam to dokładnie wyliczone i zaprzyjaźniony pan ginekolog już tam czuwał, żeby nie przekroczyć tego limitu. Wszystko skończyło się trzykrotnie dobrze, ale szybko też wracałam po narodzinach dzieci do podróżowania, podróżując też z nimi.
To jest jak narkotyk?
To chyba napędza. Poza tym nawet jak sobie mówię, że już może teraz mniej, bo jestem bardziej potrzebna w biurze, to jednak jak odprawiam te moje dziewczyny, bo moje biuro to jest ciekawostka, mamy same dziewczyny. To jest coś
niepowtarzalnego. A to jest zbieg okoliczności?
Tak,
czy?
Naprawdę. Absolutnie tutaj głośno mówię, że nie mam nic przeciwko panom w turystyce, ale te, które do mnie trafiają, to jest sam kwiat i to są same dziewczyny i jest nam w takim gronie damskim bardzo, bardzo dobrze, ale jak je odprawiam i jak widzę, że one dostają tę grupę i spotykają się na lotnisku z tymi turystami, to ja zawsze tak jakoś czuję taką nutkę nostalgii w sobie, więc wiem, że nie nadszedł jeszcze ten moment, żeby się z tym podróżowaniem rozstać na
W którym roku stwierdziłaś, że zakładasz swoje biuro?
O, i 19 lat temu. I to był właśnie ten moment, kiedy zbiegły się plany prywatne i wiedziałam, to był dobry czas, to był 2007 rok, dolar kosztował zaledwie 2 złote, więc nas było stać na podróżowanie, granice były otwarte. Ja już miałam taką mini markę w branży, już bardzo wiele
Ogromne
osób...
Ogromne doświadczenie też.
To było 5 lat, no wtedy mi się wydawało, że już mam doświadczenie. Teraz, po tylu latach, wiem, że to oczywiście było małe doświadczenie, ale pozwoliło mi podjąć bardzo odważną decyzję. Miałam 29 lat i otworzyłam własne biuro podróży i moimi pierwszymi turystami były osoby, które były już ze mną wcześniej i to były 2-3 wyjazdy w ciągu roku i ja dopinałam każdy szczegół sama i później też tę grupę prowadziłam.
Miałaś jednoosobowo?
Oczywiście, tak, ja robiłam wszystko i pracowałam cały czas i pracowałam na wyjazdach. To się nie zmieniło, pracuję dużo i pracuję cały czas, natomiast teraz mam ogromne wsparcie sztabu ludzi, którzy mi pomagają.
Dzisiaj tej decyzji absolutnie nie żałujesz.
Absolutnie nie. Zrobiłabym dokładnie to samo.
Nadal czerpiesz ogromną przyjemność z wycieczek? Powtarzasz kraje? Czasami zdarza ci się?
Oczywiście. Są takie kraje, za którymi bardzo tęsknię. Takim była na przykład Uganda, z której dopiero co wróciłam. I to rzeczywiście chciałam do niej pojechać i chciałam do niej wrócić. Są też takie kraje, które potrzebowały, przyznaję się, drugiej szansy. Jak trafiłam pierwszy raz do Indii, to ja byłam nimi tak zmęczona, ja ich nie zrozumiałam. One mnie przerosły. To było na początku oczywiście mojej kariery. Ja jeszcze niewiele widziałam. Nie potrafiłam tego porównać. To było zbyt takie rozległe. Azja to też nie jest mój na pewno taki kontynent, w którym się czuję bardzo komfortowo. Ja muszę najpierw się przestawić z trybu Afryka na tryb Azja i to było duże wyzwanie. I nawet wiem, że chyba się zarzekałam, ale głośno tego nie mówiłam wtedy, że ja już do Indii nie wrócę. I ktoś mi kiedyś powiedział, słuchaj, to jest taki kraj, któremu należy dać drugą szansę. Wróć, ale wróć na własnych zasadach. I rzeczywiście przygotowałam się dużo lepiej, już wiedziałam, co chcę zobaczyć, gdzie chcę mieszkać, jak chcę jeść i okazało się, że Indie potrafią być piękne. Do Indii wracamy teraz regularnie i bardzo je lubię.
A co jest pięknego w Indiach w takim razie? W czym się zakochałaś przy drugim spojrzeniu?
Przede wszystkim ludzie. Jest ich dużo, ale oni są piękni. Te kobiety w kolorowych sari i to, jak one się pięknie noszą i są takie dumne i mają cudowną biżuterię i oni są nas ciekawi. Hindusi ogólnie. Kuchnia jest rewelacyjna. Mają przepiękne zabytki. Finezja wykonania tych świątyń, ale też takie miejsca magiczne dla nich, jak Varanasi. One mogą być w jakiś sposób przerażające, jeżeli ktoś spojrzy na to tylko tak bardzo powierzchownie. Natomiast przy bliższym poznaniu pokazują też tę powagę dla miejscowych.
No ale też jak jeździsz w takie miejsca, które nie są do końca turystyczne, to natrafiasz na widok mieszkańców, którzy są biedni, którzy są chorzy, którzy są niezaopiekowani. Czy te podróże mają też taki wymiar trochę dołujący, biorąc pod uwagę, że całego świata nie zbawisz?
Przygnębiające, tak. Lubię pomagać i staram się też zarażać tą pasją moich turystów. I jak tylko możemy, to taką celowaną pomoc zabieramy ze sobą i rzeczywiście ta radość tych dzieciaków, ale też osób dorosłych, które dostaną najprostsze rzeczy od nas, to jest coś wspaniałego. Wspieramy Marzenę Figiel-Strzałę, która pomaga dzieciakom nie tylko w Afryce, ale głównie te tematy są nam bardzo bliskie. Działamy przy wielu różnych fundacjach i organizacjach. Jak tylko ktoś się do nas zgłasza, to wspieramy konkretną szkołę. Robiliśmy zbiórki, woziliśmy rowery do Peru, komputery do Boliwii. Także wiele się dzieje. Pogodziłam już się z tym, że nie pomogę wszystkim. Natomiast każdy jeden taki mały uśmiech, to jest już coś.
Pamiętasz jedną taką sytuację, która po prostu zmiotła cię z planszy?
Tak, to była Etiopia bardzo dawno temu. Byliśmy w wiosce. Po prostu było już ciemno i przed nami szła kobieta, która na plecach miała taki... coś niosła, jakiś worek, tylko że ten worek nagle zaczął kwilić. I ja się zbliżyłam, dotknęłam i czułam, że tam jest dziecko. Poprosiłam mojego przewodnika, żeby zapytał, czy coś się stało, czy ona potrzebuje pomocy. A ona była taka dosyć poruszona, bardzo młoda dziewczyna i powiedziała, że ma chore dziecko i ona bardzo płacze. Ja zapytałam, czy moglibyśmy zabrać ją do lekarza, żeby uratować to dziecko. I zaskoczyło mnie zupełnie jej pytanie. Po chwili namysłu, dobrze, ale jak ona wróci od tego lekarza? To był jakby jej największe zmartwienie, a później powiedziała, że ma w domu już piątkę i jeżeli Bóg chce to szóste zabrać, bo jest za słabe, to należy pozwolić mu odejść. To było bardzo trudne.
Coś, co w naszej mentalności Europejczyków się
dokładnie
nie mieści w głowie.
Tak, my walczymy o każde życie, a tam po prostu jakby natura reguluje. I takich później spotkań było jeszcze wiele, ale to jedno utkwiło mi bardzo szczególnie.
Jesteśmy w Afryce. Czytam tutaj też, że byłaś na trekkingu i oglądałaś goryle.
Tak. Nie, to byłam już po raz 9, bo specjalnie liczyłam. Za każdym razem jest to zupełnie inna wyprawa. Raz jest łatwiej, raz jest trudniej. Samo dojście do nich oczywiście.
A one podchodzą do ludzi? No to są niebezpieczne, są wielkie zwierzęta.
To są wielkie zwierzęta, natomiast w Ugandzie, chyba trochę wychodząc naprzeciw turystom, są rodziny, które są z tymi ludźmi zaznajomione. Więc one są już oswojone z widokiem ludzi, z naszymi dźwiękami, z naszym kichaniem, klikaniem aparatów. I kiedy taki zwiadowca, obserwując tę rodzinę, dokładnie nakierowywuje nas, dokąd przyjść, to ta rodzina szczęśliwie dla nas, jeśli objedzona sobie leży wśród tych gałęzi i wypoczywa, bo my możemy podejść naprawdę bardzo blisko i zobaczyć je z bliska, zrobić im zdjęcia, zobaczyć też, jak sobie tam wypoczywają. Magiczne momenty, naprawdę. Nie ma w tym absolutnie żadnej przesady. Dla wielu osób jest to spełnienie marzenia obcowania z gorylami. Ja się pod tym podpisuję.
Tak, one są wyjątkowe. Te oczy to jest...
I te oczy, i ta wielkość, i ten majestat, i ta mądrość taka tych zwierzaków, którą widać, tak. I te zbliżone też zachowania, ruchy, matka, która opiekuje się maleństwem dokładnie tak jak my, niesamowita.
To teraz Wyspy Wielkanocne. Jak tam jest? Opowiedz mi.
Wyspa Wielkanocna, byłam tam dwukrotnie i to jest jedno z takich miejsc, które szczęśliwie się w ogóle nie zmienia na przestrzeni lat, bo niestety czasami wracam do pewnych kierunków po kilkunastu nawet latach i z żalem stwierdzam, że to, co zapamiętałam sprzed kilkunastu lat, niestety odeszło już w niepamięć, a Wyspa Wielkanocna jest taką samą Wyspą Wielkanocną, jaką ją zapamiętałam sprzed ponad 20 lat. Leży na zupełnym odludziu, oblana wodami oceanu spokojnego. Nie ma tam wysokich drzew, ale są piękne kwiaty. Cudowny klimat przez cały rok. Choć należy do Chile, to leci się tam ponad 5 godzin, więc naprawdę dookoła nie ma nic. Zamieszkuje ją tylko mała społeczność, około 7000 Polinezyjczyków. Jeżeli oglądaliście film Vaiana, no i widzieliście właśnie tych pięknych, wytatuowanych, muskularnych mężczyzn i te cudowne, takie gibkie kobiety, wcale nie szczupłe, bardzo często obfite, to wszystko tam jest na wyciągnięcie ręki. I no, wielu myśli, że Wyspa Wielkanocna, że to jakoś związane ze świętami. Przypadek chciał, że Holender odkrył tę wyspę w niedzielę wielkanocną i nie mając innego pomysłu, nazwał ją po prostu Wyspą Wielkanocną, co zresztą zostało we wszystkich językach świata zachowane i przetłumaczone, dlatego my mamy Wyspę Wielkanocną. Cudne miejsce, naprawdę.
Warto się wybrać?
Absolutnie. absolutnie, że tak. Tam czuć spokój, tak od wejścia. A do tego jeszcze te wielkie posągi Moai i te tajemnicze historie, skąd się tam wzięły, ten piękny film, krótkousi, długousi, jak to było. Tak, tak, to jest takie miejsce, do którego naprawdę wracam z wielkim sentymentem.
Powiedz mi, czy jeszcze po tylu odwiedzonych krajach, po tylu zwiedzonych miejscach, po zaliczeniu wszystkich kontynentów, czy są jeszcze takie miejsca, do których jedziesz i szczęka ci opada?
Oczywiście, że tak. Tak, cały czas. Ja myślę, że im więcej widziałam, tym więcej rzeczy jest mnie w stanie zachwycić. Oczywiście, że coraz trudniej mi znaleźć jeszcze większy wodospad albo jeszcze wyższe góry, bo pewnie te naj już widziałam, ale później okazuje się, że bardzo dużo uwagi poświęcamy tym najwyższym, największym, najwspanialszym, a równie piękne są te mniejsze, mniej znane. I do tego bardzo często klimat miejsca, który odwiedzam, ale też ludzie i miejscowi przewodnicy, ale też towarzystwo, z którym podróżuję, to wszystko buduje taki klimat miejsca, do którego jadę.
A jakbyś miała zamknąć oczy i wyobrazić sobie takie najpiękniejsze miejsce, takie, które wygląda jak raj, które widziałaś w życiu, to jakie to by było?
To jest bardzo trudne pytanie, no bo tak, serce od razu mówi Egipt, no ale Egipt, wszyscy już tam byli i zawsze wszyscy mówią, jak to Egipt, ale ja myślę, że Rio de Janeiro to jest jedno z takich miast, które jak zamykam oczy, to widzę właśnie tę głowę cukru i przepiękną plażę Copacabana i ten taki naturalny we krwi tych Brazylijczyków luz i spokój i uśmiech i te Hawajanki od rana i małe cafecinho i te soki takie pite właśnie wprost na ulicy. Bardzo lubię Brazylię i to Rio to tak. Kapsztat, kolejne takie miasto. Ja wymieniam miasta, nie wiem dlaczego, ale chyba jestem trochę miastowa. Miasto daje poza dużymi możliwościami też takimi kulturalnymi, no dobrą taką bazę wypadową wszędzie. I ten Kapsztat mnie też bardzo urzekł, no bo wiadomo, że stamtąd i Góra Stołowa, ale też Przylądek Dobrej Nadziei i te pingwiny. Tak, także to jest takie miasto. No i oczywiście Sydney też wymienię, bo bardzo je lubię. Budynek opery, ale też te cudowne plaże i ci ludzie i zupełnie inny styl życia. Australijczycy mają taki luz, choć ja wcale nie jestem taką luzarą, bo to często słyszę, że podoba mi się luz, ale ja jestem jednak osobą, która porusza się według planu, to też z racji pracy i bardzo wielu planów, ale to są takie miejsca, w których myślę, żebym się odnalazła.
A czy tobie zdarza się jechać na wakacje na leżak i leżeć, nic nie ruszyć palcem?
I co mam teraz powiedzieć? Moja rodzina pewnie bardzo by chciała, żeby tak było. Całkiem niedawno dopiero zapoznali się z formułą All Inclusive. Wytrzymaliśmy tam 3 dni, bo taka była umowa.
Nosiło cię już?
Oczywiście, że nosiło, ale to było tak, że no, dzieci wracały ze szkoły i mówiły, Staś czy Jaś byli w ferie czy w wakacje i wrócili z taką bransoletką. Mamo, a my nigdy nie byliśmy i nie mieliśmy takich bransoletek. No więc zawarliśmy.
Nie dało się już ukryć.
Nie dało się ukryć, że coś takiego jest. Natomiast byliśmy w bardzo przyjemnym miejscu i fajnym miejscu. Natomiast same dzieciaki stwierdziły, że nie zobaczyłyby tyle, gdybyśmy ograniczyli się tylko do pobytu w jednym hotelu. I my zrobiliśmy to tak, że pół dnia było na oczywiście basen i zabawy hotelowe, ale drugą połowę wypożyczone autko i pojeździliśmy i zobaczyliśmy okolice. Więc i mama była zadowolona i dzieciaki szczęśliwe. Ale teraz tak wracam do takiego miejsca, które odkryliśmy chyba troszkę przez przypadek, bo nie miałam z nim związanych żadnych wielkich oczekiwań, a bardzo mi się podobało, to była Dominika. Nie Dominikana, tylko Dominika. Trafiliśmy tam podczas objazdu Karaibów w zeszłym roku, w takim nietypowej porze, bo to wiadomo, jesteśmy troszeczkę uzależnieni od wyjazdów rodzinnych terminami ferii i wakacji. Byliśmy tam w lipcu. Byliśmy najpierw na Martynice i później nasz prom przepływał przez Dominikę, gdzie postanowiliśmy spędzić 4 noce. Trafiliśmy do magicznej willi w górach, prowadzonych przez panią, która była artystką, więc wszystko było artystyczne i ona akurat tam była, więc już nas urzekła swoją osobowością. Wyglądała jak aktorka wzięta wprost z planu Piraci z Karaibów. Ananasy, awokado rosnące wprost w ogródku przed domem i przepiękna przyroda. Tam nie było zabytków, ale była niesamowita przyroda i też takie atrakcje związane właśnie z pływaniem, ze skokami gdzieś ze skał, kanioning. Dzieci były zachwycone. I po tym pobycie powiedziały, że mamo, żaden hotel all inclusive tego niestety nam nie da.
Czy w momencie, w którym związałaś te wszystkie swoje już podróże z pracą bardzo zawodową, myślę tutaj o założeniu swojego biura podróży, to trochę ci nie zbrzydło? Nie kojarzą ci się wyjazdy właśnie z pracą?
To znaczy poznałam też tą całą taką administracyjną otoczkę i pewnie, że tęsknię za tymi momentami, kiedy przychodziłam, tylko dostawałam teczkę wyjazdu, ubrałam ludzi, pokazywałam im kraj, wracałam, oddawałam teczkę i to był koniec mojej pracy. Ale z drugiej strony teraz mam większą sposobność, żeby tych ludzi poznać, przywiązać do siebie, zadzwonić. Oni chętnie wracają. To są często już starzy, dobrzy znajomi, starzy bywalcy. To są koneserzy podróżowania, więc my się inspirujemy wzajemnie. Czy mi to zbrzydło? Nie, ale czasami bywają trudne momenty.
Ale można powiedzieć, że miłość do podróżowania jest większa?
Oczywiście, tak, zdecydowanie.
Myślisz, że ona kiedyś się w tobie skończy?
Do podróżowania miłość nie. Czy do prowadzenia biura podróży w takim formacie, tego nie potrafię powiedzieć. To pewnie przyjdzie jakoś naturalnie, myślę, że z wiekiem. Aczkolwiek obserwuję bacznie innych właścicieli biur podróży w Polsce i rokowania są dobre. Prowadząc biuro podróży, no mam wpływ na nowe kierunki, nowe trasy, no mogę siebie obsadzać w tych najciekawszych. To tak żartem, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi planować, jest w tym dobry, ma opanowaną logistykę, ma trochę też zimnej krwi, znajomość języków tutaj bardzo przydatna, lubi ludzi, bo myślę, że to jest bardzo ważne i do tego ma jeszcze apetyt na świat, to są wszystko jakby warunki, które wręcz gwarantują powodzenie biura podróży. Cenię sobie to, że jestem praktykiem. Jest to bardzo pomocne. Znam osoby, które same już nie podróżują albo w ogóle niezbyt dużo podróżują, a prowadzą biuro podróży. Wydaje mi się, że mają trudniejszą rolę, bo muszą sprzedać coś, czego same nie widziały. Ja staram się najpierw swoje trasy przetrzeć, przygotować osobiście i jest mi wtedy też łatwiej odnieść się i wybrać to, co wydaje mi się, że będzie podobało się moim klientom.
Mamy kwiecień. Kwiecień 2026 roku. Gdzie już byłaś w tym roku?
Ojej. Tak? Mam wymieniać?
No proszę. Jestem ciekawa bardzo.
No dobrze. No to Sylwestra spędziliśmy na Zanzibarze i krótki pobyt w Omanie. Później byłam w Jemenie, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uganda. No na razie tyle, ale mam jeszcze dalsze plany już do końca roku.
Jakie są? Tak? Już masz zaplanowane wszystkie wyjazdy do końca 2026? Tak. Powiedz mi.
I liczę, że jeszcze coś padnie pomiędzy. Bardzo fajny wyjazd szykuje się na majówkę. To są Indie Południowe, ale jest też specjalna okazja, ponieważ mój kontrahent, z którego znam ponad 20 lat, wydaje Weselicho. Jego syn się żeni i zostaliśmy rodzinnie zaproszeni na to wielkie wydarzenie. Także wesele w Indiach, no to jest powód, żeby tam lecieć. Także jestem usprawiedliwiona. To taki wyjazd pół na pół, służbowo-prywatny. Później mam Afganistan i bardzo trzymam kciuki, że mi się uda tam dotrzeć, bo to byłby debiut. Natomiast no, z racji sytuacji obserwujemy i jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy jest to na pewno bezpieczny kierunek. Wakacje zapowiadają się bardzo ciekawie. Lizbona połączona z Wyspą Książęcą. Także coś nowego. Znowu afrykańskie wyspy na oceanie. Jestem bardzo ciekawa, jak tam będzie. Wracam na Grenlandię. Tym razem zabieram turystów, żeby im pokazać. To coś, co mnie zauroczyło przed rokiem. Wspomniana Antarktyda. Na jesienią myślę, że Mauretania albo Namibia jeszcze mi się potwierdzą.
No czy ty w ogóle spędzasz czas w domu?
Oczywiście. No wiele z tych wyjazdów to są wyjazdy rodzinne, więc to też jest, oczywiście to są na przykład dwutygodniowe pobyty poza domem, ale jestem wtedy z dzieciakami i z mężem, więc to się nie liczy.
A jeśli chodzi o twój pobyt w domu, w salonie, w dużym pokoju, wiesz, w fotelu, z nogami na sofie?
Bywa. Natomiast ja swój czas taki domowy dzielę pomiędzy dwoma domami, ponieważ poznanianką jestem od czasów studiów, ale urodziłam się i wychowałam na Mazurach. No i tam cały czas jeżdżę.
Jeszcze tu krążysz.
I tam też mam dom piękny w lesie i tam odpoczywam.
To jest historia o pasji, o miłości do podróżowania, która się nie kończy, która jest jakimś takim niewyczerpalnym źródłem zaskoczeń, kolejnych doświadczeń, więc to jest chyba to, czego musiałabym tobie życzyć. Kolejnych tych właśnie pięknych doświadczeń. Zmierzając do końca, muszę zadać ci pytanie. Jakie są twoje supermoce?
Moje supermoce. Z pewnością opanowanie, z pewnością elokwencja, co tu dużo gadać. I myślę, że pasja to jest coś, co mnie wyróżnia.
To są twoje supermoce, które jeszcze podgrzewasz cały czas. Nam je doskonalisz. Tak było od początku?
Tak.
Od czasu studiów?
Tak było zawsze. Oczywiście te cechy takiego lidera, które gdzieś tam już w szkole podstawowej, samorząd i inne rzeczy, jak najbardziej tak. Ta dobra planowanie. Ja planuję wszystko i wszystkim dookoła. I też przekułam to po prostu na zawód, więc jest to takie przyjemne, spożyteczne.
Komplet. Pogodziłaś wszystko. Estera Hess, podróżniczka, pasjonatka podróży, właścicielka biura podróży, była moim i Państwa gościem w świątecznym wydaniu programu Super Mocne, Super Wielkanocne. Bardzo Tobie dziękuję, że przyjechałaś do studia.
Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. No właśnie, ruszam za 2 tygodnie i serdecznie zapraszam z sobą w świat. Oddychaj światem.
Super Mocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.